Słuchajcie, Radia RMF 24, a my zaczynamy nasz przedpołudniowy program od komentarzy do wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Wczoraj rozmawiał on najpierw z Donaldem Tuskiem, a później z Andrzejem Dudą. A z ust ukraińskiego prezydenta padły także ostre słowa o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości Karolu Nawrockim. Czy tylko z tej wypowiedzi zapamiętamy wizytę ukraińskiej głowy państwa w naszym kraju? O tym już teraz porozmawiam z naszym gościem, którym jest dr Witold Sokała, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, politolog, a także publicysta Dziennika Gazety Prawnej. Witam serdecznie.
Kłaniam się, dzień dobry. Prawdopodobnie niestety, tak jak pan powiedział, jest duże ryzyko, że z tej wypowiedzi ta wizyta zostanie zapamiętana, zwłaszcza, że ta wypowiedź będzie pewnie teraz rozgrywana kampanijnie przez przynajmniej dwie główne strony sporu.
No to ja się właśnie o to zapytam.
Szkoda.
No właśnie, pytanie, po co Wołodymyrowi Zełenskiemu tego typu wypowiedzi? Przecież on powinien wiedzieć, że władze się zmieniają, a w Polsce lepiej mieć dobre relacje z oboma stronami. Po co mu była ta medialna wypowiedź?
Zwłaszcza dodam do pańskiego wprowadzenia jeszcze jedno, zwłaszcza, że akurat przedstawiciel tej strony jest jednym z niewielu polskich polityków, mam na myśli prezydenta urzędującego jeszcze Andrzeja Dudę, który może ciepłe słówko szepnąć u Donalda Trumpa w sprawie Wołodymyra Zełenskiego i Ukrainy. Czy rzeczywiście może i czy rzeczywiście Trump go posłucha, to już kwestie dyskusyjne, ale jakaś szansa jest, więc no trochę ją Wołodymyr Zełenski obniżył. Tą szarżą przeciwko kandydatowi PiS-u, przepraszam, kandydatowi obywatelskiemu należy pewnie mówić, no ale wszyscy wiedzą jak jest. Moim zdaniem to wyszedł nieprofesjonalizm trochę zaplecza Wołodymyra Zełenskiego, no bo on został tym pytaniem ewidentnie zaskoczony. Ja słuchałem tego wywiadu na żywo. Padło to pytanie cytujące, czy streszczające w dodatku niezbyt precyzyjnie wypowiedź Karola Nawrockiego bez tła i Wołodymyr Zełenski sprawiał wrażenie, jakby zareagował tak na gorąco, odniósł się do tego, co nie za bardzo wiedział, rozumiał i tak dalej. No taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. To znaczy te wypowiedzi ważnych polityków w toczącej się kampanii prezydenckiej, ktoś powinien Wołodymyrowi Zełenskiemu przed wyjazdem do Polski, przepraszam za brzydkie słowo, zbriefować, czy jakoś tam zestawić i opracować jakiś schemat odpowiedzi. Natomiast improwizacja, bo tak to wyglądało, improwizacja niezbyt udana, no narobiła więcej złego niż dobrego i to zarówno dla wizerunku Ukrainy w Polsce, bo jednak spora część polskich wyborców, ci, którzy z Karolem Nawrockim sympatyzują, poczuła się dosyć mocno tą arogancką dosyć wypowiedzią Zełenskiego dotknięta. No i tak naprawdę dla wspólnych interesów, bo mamy tyle gwoździ wbitych w te trudne stosunki polsko-ukraińskie, że jeszcze jeden dodatkowy był nam potrzebny jak dziura w moście. No źle się stało.
Panie doktorze, ale to nie jest jedyna zaskakująca wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego. Może zaskakująca to jest źle powiedziane, ale on wyglądał na zaskoczonego, również kiedy padały po raz kolejny pytania o Wołyń. I znowu nie padły żadne mocne, jednoznaczne deklaracje. Ogólniki. No nie mogło się MSZ i władze ukraińskie spodziewać, że te pytania w tej sytuacji w Polsce nie padną i to wyraźne zniecierpliwienie w czasie konferencji prasowej no jest kompletnym brakiem profesjonalizmu w sytuacji, kiedy Polska zostaje jednym z najwierniejszych sojuszników Ukrainy, a inni, powiedziałbym, przynajmniej częściowo zaczynają być dużo mniej stabilni.
Zgadzam się, że nie usłyszeliśmy nic nowego. Zgadza się, że to zamiatanie pod dywan, czy próby zamiatania problemu pod dywan były no właśnie też aroganckie, takie no poczekajcie cierpliwie, sprawy się dzieją. Ja powiedziałem Ministerstwu Kultury, że jest moje poparcie, ale żadnych twardszych deklaracji ze strony prezydenta Zełenskiego, nic nowego, a nawet mniej niż padało kiedyś. Faktycznie, tylko że tutaj to chyba nie jest nieprofesjonalizm, czyli brak przygotowania, bo to nie była improwizacja, to była przemyślana taktyka, a więc to był sygnał, że ze strony ukraińskiej nie ma skłonności do ustępstw.
Ale zniecierpliwienie nie było elementem strategii, zakładam, a ono też było widoczne.
Mam tutaj pewien problem z oceną tego, bo powiem szczerze, ja nie rozumiem stanowiska ukraińskiego. To znaczy, domyślam się, co za tym stoi. To znaczy, takie postsowieckie trochę przekonanie, czy charakterystyczne dla bardzo przecież oligarchicznej polityki ukraińskiej, że rozmawia się tylko z silnymi, szanuje się silnych, a Polski nie ocenia się tutaj jako silnego. Uważa się, że właściwe adresy to jest Waszyngton, ewentualnie przejściowo Berlin albo Bruksela, czy względnie Paryż i Londyn jeszcze. To jest po pierwsze założenie błędne moim zdaniem, bo przy całym moim sceptycyzmie co do wielu elementów naszej polityki i potencjału, no jednak uważam, że Polski jako kraju i tranzytowego, i bliskiego geograficznie, i bardzo zdeterminowanego nie powinni Ukraińcy aż tak lekceważyć. Więc uważam, że ta polityka ukraińska jest po prostu błędna, abstrahując od wszelkich ocen moralnych tego, co za nią stoi. No ale no cóż poradzę, to nie jedyny błąd, jaki ekipa Zełenskiego popełnia. Uważam, że tę listę błędów, które mogą się zemścić srogo i na Ukrainie, i na Polsce, ta ekipa Zełenskiego, Jermaka i spółki ma bardzo długą. Kto wie, czy nieważniejszym jest tutaj jednak bardzo ostrożny, najdelikatniej mówię, jak można, stosunek do likwidowania złych obyczajów korupcyjnych wewnątrz kraju, co mocno komplikuje pomoc Zachodu i mocno osłabia pomoc dla Ukrainy na Zachodzie. To są zresztą historie z podobnej bajki, bo to w gruncie rzeczy to jest takie przekonanie, że to teraz nie jest czas na to, żeby sobie robić wrogów wewnętrznych, jak mamy armię rosyjską na swoim terytorium, więc nie drażnijmy nikogo, ani skrajnych nacjonalistów, ani oligarchów. Starajmy się być mili dla wszystkich po to, żeby właśnie Jermak z Zełenskim dalej mogli
czyli
rządzić.
Mamy po raz kolejny, przepraszam, dominację kultury krajowej, polityki krajowej nad polityką zagraniczną, ale ja nie mogę nie zapytać się o reakcję polityków polskich, bo one też wyglądają tak, jakbyśmy mieli dominację wyborów nadchodzących. To oczywiście jest zrozumiałe, zbliżają się wybory, politycy się rozgrywają pewne kwestie, ale nad długofalowym interesem. No politycy PiSu, chociaż wcale tak nie wszyscy ostro się wypowiadają, wielu się wypowiada ostrożnie, ale pewna część postanowiła wykorzystać tę wypowiedź do eskalowania atmosfery antyzełeńskiej i antyukraińskiej, a przecież my mamy pełną świadomość w Polsce i co do tego jest niemal powszechna zgoda, że w naszym interesie geopolitycznym jest silna, niepodległa Ukraina, współpracująca lepiej lub gorzej, ale bardziej z Polską niż z Rosją.
Zdecydowanie tak, pod każdym pańskim słowem się mogę podpisać, poczynając od tego, że mamy niestety ten sam problem co Ukraińcy, to znaczy mamy dominację partyjnej polityki krajowej czy środowiskowej nad długofalowymi, tej takiej taktycznej, doraźnej, nad długofalowymi interesami racji stanu. No tak mamy niestety, taka kultura polityczna. No ubolewam, ale cóż ja na to poradzę. Bo warto tutaj dodać jeszcze jedną rzecz do pełni tej układanki, zanim o komentarzach polityków Prawa i Sprawiedliwości dziś i o reakcjach. No jednak powodem, dla którego Zełenski wdepnął w to, co wdepnął i nad czym tutaj ubolewam, była ta wypowiedź Karola Nawrockiego, faktycznie, którą można było różnie interpretować i która nie była przypadkowa, która też była wypowiedzią kampanijną, wypowiedzią świadomie naruszającą właśnie naszą rację stanu i prowokująca pogorszenie relacji z Ukrainą, a obliczona na taktyczny zysk partyjny, no bo to jest gra przecież tego kandydata w cudzysłowie obywatelskiego na to, żeby przejąć jak najwięcej z elektoratu Konfederacji i przesunąć swoją pozycję w prawą stronę. Temu służyły zresztą też występy na Jasnej Górze, przecież też nieprzypadkowe i tak dalej. Więc to jest taktyka partyjna, to jest taktyka wyborcza bez liczenia się, czy ze świadomym założeniem, że ona może naruszać jakieś długofalowe interesy kraju. Chodzi o to, żeby wygrać wybory, a potem będziemy się martwić. Ja wiem, że nie tylko w Polsce politycy tak robią. Natomiast no, boli. No cóż na to mogę. Natomiast co do komentarzy polityków PiSu, to tutaj faktycznie zauważyłem, że niektórzy, którym dziennikarze podsuwają sitka pod usta, starają się jednak lać trochę oliwę na tę falę i to szacun, bo uważam, że to warto robić. Natomiast no, są też tacy, którzy w tę opisaną przeze mnie przed chwilą taktykę się wpisują. No, chodzi o to, żeby jak najdalej na prawo zgarnąć wyborców, a więc zgarnąć też tych wyborców ukrainosceptycznych, znów nazwijmy to łagodnie.
Prezydent Andrzej Duda, jeszcze żeby zmienić trochę temat, opowiedział się wczoraj, chociaż w tym samym zakresie pozostajemy, bo państwa NATO wystosowały zaproszenie dla Ukrainy do NATO. Czy ten apel naszej głowy państwa, dodajmy odchodzącej politycy zachodniej, to wiedzą, może mieć oddźwięk rzeczywiście w Sojuszu Północnoatlantyckim?
Trudno mi zgadywać. Przypuszczam jakiś oddźwięk w sensie potwierdzenia ciągłości polityki polskiej i stanowiska Polski, jednak no, ważnego członka Unii Europejskiej i NATO, będzie to sygnalizowało. I pewien sygnał no, pewnego minimalnego ponadpartyjnego porozumienia, niezależnego od różnych fajterów, którzy w kampanii wyskakują z hasłami, delikatnie mówiąc, mało sensownymi. Więc dobrze, że prezydent Duda to powtarza. Jakie będzie miało to znaczenie? No znowu trudno przesądzać, ale jakieś będzie miało. Natomiast moim zdaniem troszkę w tych wypowiedziach, tak w tej mantrze NATO, Unia Europejska, Ukraina jest pewien czynnik, pewien brak zniuansowania. Tego mi tutaj brakuje. Bo to się robi takie toporne, bo tak wszyscy przecież na Zachodzie wiedzą w środowisku politycznym, eksperckim, że tego członkostwa faktycznie nie będzie szybko i to nie tylko z powodu wojny, ale też dlatego, że Ukraina nie jest gotowa, a po drugie wewnętrznie, a po drugie dlatego, że rola NATO zwłaszcza będzie się zmieniała i coraz większe znaczenie będą miały jakieś takie elastyczne, równoległe do NATO konfiguracje bezpieczeństwa, trochę przypominające te gry pod patronatem amerykańsko-brytyjsko-australijskim na Indo-Pacyfiku. No, słyszymy dzisiaj o jakichś nowych porozumieniach Francja-Wielka Brytania, które dotyczące między innymi wysłania wojsk stabilizacyjnych na Ukrainę w przyszłości. Więc wiemy, że jakiś trójkąt Paryż-Londyn z udziałem Warszawy, być może Sztokholmu też się buduje, który będzie jakąś tam pogłębioną koncepcją strategiczną. Więc moim zdaniem pora, żeby w wypowiedziach publicznych też sygnalizować, że Ukraina może liczyć na pewną pogłębioną współpracę z takimi formatami, a nie ograniczać się tylko do tego NATO, które jest takim słowem, wytrychem, chociaż wszyscy wiedzą, że to potem jak przyjdzie procedura zatwierdzania przez parlamenty, że po drodze Węgrzy i Słowacy, nie wiadomo jak Turcy i tak dalej, no to jest długi proces i coraz więcej obserwatorów ma takie wrażenie, że to jest tworzenie jakiejś takiej pozornej recepty zastępczej, mówienie o tym NATO, podczas gdy tak naprawdę trzeba pilnie szukać innych rozwiązań. I o tym też myślę polski prezydent, zwłaszcza ten odchodzący, bo on sobie może na więcej pozwolić, mógłby publicznie mówić.
Bardzo dziękuję, dr Witold Sokała, wykładowca, politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, publicysta, dziennika Gazety Prawnej, był gościem radia RMF24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki za uwagę.